Chciałbym się dzisiaj zastanawiać nad, wspólnie z wami nad tym, jak wygląda życie nowonarodzonego chrześcijanina w porównaniu z człowiekiem, który nie uznaje Boga, który nie praktykuje swojej wiary, bo jej, jak mówi, po prostu nie ma. Wiecie, że są tacy ludzie? Ja myślę, że na pewno się z takimi zetknęliście, z takimi spotkaliście. Jak wygląda nasze życie w porównaniu z kimś takim, kto uważa, że Boga nie ma, że to jest wszystko jakimś tam dziełem przypadku, może w taki czy inny sposób próbuje sobie to wszystko wytłumaczyć, może próbuje, czy przyjmuje jakąś tam jedną z wielu teorii, ale no jest po prostu człowiekiem, którego wiara nie interesuje. Wiecie, zainteresowało mnie, zastanowiło mnie to porównanie, bo przecież żyjemy tutaj na tej ziemi niejako wszyscy razem. My, wierzący, nie tworzymy jakichś enklaw zamkniętych. Uczestniczymy w życiu przecież tak samo, jak czynią to ci właśnie ludzie, którzy Boga nie akceptują w swoim życiu. Nie wiem, kochani, nawet czy w jakiś sposób nie przyzwyczailiśmy się do tego, że nasz sąsiad może, czy nasz kolega z pracy, może kolega ze szkoły, nasza znajoma jest właśnie kimś takim, kto żyje bez takiej autentycznej wiary. Może, wiecie, nawet uznaliśmy to za coś normalnego. Coś, co honorujemy, coś, co szanujemy. No bo przecież w naszym cywilizowanym świecie, w naszej kulturze szczycimy się tym, że jesteśmy ludźmi tolerancyjnymi. Że skoro nas nikt nie prześladuje ze względu na wiarę, to my też nie możemy z naszymi poglądami niejako nikomu się narzucać. Wiecie, drodzy, mam wrażenie, że taka postawa, mimo wszystko, gdybyśmy taką postawę prezentowali, to jest to mimo wszystko dość niebezpieczna postawa, już nie mówiąc o tym, że niebiblijna. Dlaczego? No bo zapominamy jakby zupełnie o tym, co było i co nadal pozostaje, myślę, naszą najważniejszą misją tutaj na ziemi, jako dzieci Bożych, jako tych, którzy poznali łaskę Bożą, przeżyli spotkanie z Jezusem. Zapominamy, czy wręcz czujemy się może niejako zwolnieni z tego zadania, które zostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus bezpośrednio, jak pamiętacie, przed swoim odejściem z tej ziemi do Ojca. On właśnie w ostatnich swoich słowach przed odejściem, przed niebowstąpieniem mówi do uczniów, jest to zapisane w Ewangelii Marka, 16 rozdział i wersety 15 i 16. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jedno z najważniejszych poleceń naszego Pana dotyczy, kochani, głoszenia Ewangelii, dzielenia się dobrą nowiną, wypowiadania słów świadectwa o tym, co przeżywamy jako ludzie, którzy znaleźli sens życia w Bogu na każdy dzień z naszym Panem. Głoszenie Ewangelii, mówienie ludziom, że wiara w Jezusa daje zbawienie, a nie wiara jest równoznaczna z potępieniem. Ale też to polecenie dotyczy dzielenia się dobrą nowiną i opowiadania o tym, co ja jako człowiek, który się narodził na nowo, przeżywam każdego dnia. Bo to musi być moje osobiste, kochani, świadectwo. I chciałbym zadać wam pierwsze pytanie. Czy to robimy? Czy stosujemy się do tego polecenia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Odpowiedzmy sobie sami w swoich sercach. Jeżeli tak, to chwała Panu, ale jeżeli nie, to wierzę w to, że Bóg pragnie dziś dotknąć się mojego i Twojego serca i dokonać w nim zmiany. Po to tu jesteśmy. Amen? Wierzymy w to? Jesteśmy tutaj, kochani, na tym miejscu, żeby przeżyć Boże dotknięcie, żeby Boże Słowo mogło nas zmieniać, bo ono zawsze tak działa, że kiedy znajdzie dobrą glebę, a tą glebą jest gleba mojego i Twojego serca, jeżeli ona przeorana, jeżeli ona jest przygotowana, to jeżeli tam padnie to ziarno Bożego Słowa, to ono zaczyna wzrastać i zaczyna przynosić owoc. Zaczyna nas zmieniać. I to jest moim pragnieniem, to jest moją modlitwą, kochani. Myślę, że też każdego z nas, żeby przeżyć to takie szczególne Boże dotknięcie. Tutaj, na tym miejscu, kiedy jesteśmy wszyscy razem, zgromadzeni, jako Kościół, jako Boże, cząstka tej Bożej oblubienicy, oblubienicy Jezusa Chrystusa. Jeżeli tego nie robimy, to wierzę, że Bóg się pragnie dotknąć naszych umysłów, aby dokonać przemiany. Bo na tym przecież, kochani, ma polegać nasze chrześcijaństwo. Nie na tym, że chodzimy do jakiegoś innego kościoła, że uznajemy te święta, a innych nie uznajemy. Nie na tym, że czcimy kogoś, a kogoś innego nie czcimy. Nie. Nasze chrześcijaństwo nie ma polegać na tym, że dzielimy nasze życie na sakrum i na profanum. Bogu świeczkę, jak to zwykło się mówić, i diabłu ogarek. Tylko na tym ma polegać moje życie z Bogiem, że chrześcijaństwo stanie się dla mnie i dla Ciebie stylem życia. Amen? Zgadzacie się? Alleluja. Stylem życia. Mamy zostać przemienieni. Jak? Jak Boże Słowo nam mówi? Przez odnowienie umysłu. Przez odnowienie umysłu. Nie przypodobywujcie się temu światu, ale się odnówcie, odmieńcie przez odnowienie umysłu waszego. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu, przepraszam. Przez zmianę myślenia, przez kierowanie się w życiu Bożymi wartościami. Wiecie, ktoś kiedyś zagadnął swojego znajomego z pracy, swojego kolegę i zapytał, bo widział, że coś z nim się dzieje. To był świeżo nawrócony człowiek i on pyta go i mówi: o, słyszałem, że zmieniłeś wiarę. A tamten odparł: nie, nie zmieniłem wiary. To wiara mnie zmieniła. Halleluja. I to jest właśnie to, o co chodzi naszemu Panu. Nie żebyśmy zmieniali może Kościół, żebyśmy nie zmieniali denominacji, ale żebyśmy mieli otwarte serce na to, aby Boże Słowo, które ma moc, aby miało prawo zmienić moje życie. A więc kierujemy się, myślę, my jako ludzie wierzący Bożymi wartościami w życiu. Jakie to są wartości? To nie jest napój, to nie jest pokarm, jak dobrze pamiętacie. To nie sprawy, którymi żyje ten świat. Ale jak dobrze pamiętacie zapewne, to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To są wartości określające Królestwo Boże. Królestwo, do którego, jak to deklarujemy, chcemy się zaliczać. Chcemy należeć. Królestwo wieczne, Królestwo niezniszczalne. Królestwo naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I chciałbym kolejne pytanie zadać. Czy te wartości coś dla Ciebie znaczą? Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, czy praktykujesz te wartości w swoim życiu? Czy wnosisz pokój tam, gdzie się pojawiasz? Czy Duch Święty jest tą osobą w życiu Twoim, która jest źródłem radości? Czy może uważasz, że potrzebujesz tylko Ducha Świętego po to, żeby może karcić, żeby może gromić, żeby może napominać. Wiecie, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. Powiada apostoł Paweł w liście do Rzymian, 14 rozdział i werset 17. I dziś w dalszym ciągu te słowa, kochani, są aktualne. Słowa Jezusa, który wypowiedział, chodząc po ziemi do pewnego człowiekowi, którego chciał powołać, takie słowa: idź i głoś Królestwo Boże. Idź i głoś Królestwo Boże. Jest to Łukasz 9, rozdział 60, werset. Niech umarli grzebią umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Dziękuję bardzo. Niech umarli grzebią swoich umarłych, a ty, jeżeli chcesz mnie naśladować, jeżeli chcesz być moim narzędziem, to idź i głoś Królestwo Boże. Co to oznacza dziś dla mnie i dla ciebie? Czy mam się ograniczyć do tej tolerancyjnej postawy, o której wspominałem? Czy mam sobie powiedzieć, nie będę wchodził w drogę tym, którzy mają inne poglądy? Wypracowaliśmy sobie jakąś płaszczyznę porozumienia i tak jest dobrze. Chcę ci powiedzieć, mój drogi bracie, moja droga siostro, tak nie jest dobrze. Bóg się nie zgadza na postawę obojętności. Bóg nie uznaje kogoś, kto nie jest albo zimny, albo gorący. Bóg nienawidzi, brzydzi się letniością. Wiecie, a my tę letniość ubraliśmy niejako w ramkę. Powiesiliśmy ją na takim, można by powiedzieć, widocznym miejscu i chlubimy się nią jak jakąś taką najwyższą zdobyczą naszej cywilizacji. Jako czymś, co stało się zasadą naszego postępowania. Czy coś wam to przypomina, drodzy? Bo mnie to przypomina obraz zboru w Laodycei. Takim widział ten zbór nasz Pan Jezus Chrystus. I tak to zostało opisane w Księdze Objawienia świętego Jana. Już mam wszystko, już znam wszystko, już niczego nie potrzebuję, mówili ludzie w tym zborze. Jestem bogaty, wzbogaciłem się. Tolerancja, można by tak parafrazując powiedzieć, stała się moją najwyższą wartością. Kochani, można by powiedzieć, że zbór w Laodycei to obraz naszych czasów. Ale Jezus miał, jak pamiętacie, trochę inne spojrzenie, trochę inne zdanie na temat tego zboru. Jezus widział to inaczej. I On mówi do tego zboru o prawdziwym złocie, wypróbowanym w ogniu. On mówi o białej szacie. On mówi o maści naprawiającej wzrok. Wierzę, że dzisiaj Jezus chce, abym ja i abyś ty, abyśmy mogli przejrzeć. Abyś ja i ty, abyśmy mogli na nowo zobaczyć siebie i tych, którzy żyją wokół nas. Abyśmy mogli tych ludzi na nowo zdefiniować. Abyśmy mogli dostrzegać tych, którzy są stawiani niejako na naszej drodze życia. Niejednokrotnie są to ludzie, którzy szukają sensu. Szukają czegoś, czego tak naprawdę nawet nie potrafią nazwać. Wciąż uparcie szukają prawdy. Takiej prawdy, która mogłaby im dać wyzwolenie. A my niejako żyjemy wśród nich. Wiecie, zmierzam powoli do mojego dzisiejszego tematu. A nazwałem go Zawsze Szczęśliwi. Ten wstęp był potrzebny i był na temat, bo jak powiedziałem na początku, chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jak wygląda życie nowonarodzonego chrześcijanina w porównaniu z człowiekiem, który nie uznaje Boga, nie praktykuje wiary. Zawsze szczęśliwi. Muszę wam powiedzieć, że ten tytuł wbrew pozorom w dzisiejszym moim rozważaniu nie określa nas, ludzi wierzących. Nie wiem, czy to was zdziwi, czy może rozczaruje, ale niejako na przekór temu, co głoszą, czy próbują głosić niektórzy mówcy, opierając się również na Bożym Słowie, chcę powiedzieć, że te dwa słowa, zawsze szczęśliwi, niekoniecznie w każdej sytuacji muszą dotyczyć tych, którzy postanowili iść za Jezusem. Jak mówi jedna z pieśni, postanowiłem iść za Jezusem, nie wrócę już. Wiecie, postaram się wyjaśnić, o co mi chodzi. Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment tekstu biblijnego, który jest zapisany w Księdze Psalmów. I mam na myśli Psalm 73. Przeczytajmy może wersety od 1 do 12. Taki troszkę dłuższy fragment. Psalm Asafowy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Nie wiem, czy znaliście to słowo. Czytaliśmy tutaj o czymś, co być może nie zgadza się ze stereotypem naszego myślenia. Wiecie, człowiek, który żyje z Bogiem i ma z Nim taką codzienną relację, to w wyniku takiego postępowania ma też pewne oczekiwania względem Boga, które są wynikiem, skutkiem tej relacji. Ja myślę, że wy też macie jakieś oczekiwania, bo ja w każdym razie tak funkcjonuję. Czyli mówiąc wprost, jeżeli jestem posłuszny Bogu, staram się wypełnić Jego wolę, którą poznaję, czytając Boże Słowo, to spodziewam się, że będą mnie spotykać dobre rzeczy. Że Bóg mi się za to niejako odwdzięczy. Że będzie mi błogosławił. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Ale ten psalm burzy niejako te prawidłowość. I przedstawia człowieka, który wybrał życie bez Boga, jako kogoś, komu się powodzi całkiem nieźle. I jak czytaliśmy, okazuje się, że taki człowiek nawet doznaje zaszczytów, jest bogaty, cieszy się dobrym zdrowiem, jest dumny, wręcz pyszny, jak tam było napisane. I pomimo tego, że jego serce jest pełne złych myśli, że nie ma w nim miejsca dla Boga, to nie spotyka go za to żadna kara. Psalmista Asaf, moglibyśmy tak powiedzieć, przygląda się temu, co się dzieje wokół niego i mówi, coś jest nie tak, coś mi tu nie pasuje, jak to jest możliwe, że tak się dzieje? Wiecie, drodzy, myślę, że nie pomylę się, kiedy powiem, że nam dzisiaj żyjącym trudno nieraz nie zgodzić się z Asafem. Że czasem myślimy podobnie jak on. I często dzieje się tak, że te jego rozterki bardzo przypominają rozgoryczenie współczesnych, krzywdzonych ludzi, chociażby wielu przyzwoitych i uczciwych naszych rodaków, którzy z takim rozżaleniem, z takim nieraz nawet gniewem, z pretensją patrzą na życie tych ludzi. Bo widzą wielu takich czy innych, nieraz nawet wysoko postawionych, nie zawaham się powiedzieć, oszustów, którzy są bezkarni, którzy dokonują nadużyć i wręcz czasami śmieją się z bezsilności prawa. I może patrząc na to, albo czytając o kimś takim w gazecie, pytasz, gdzie jest Bóg? Czy On to w ogóle widzi? A może nic nie ma przeciwko temu? Jeśli tak, no to chyba jest mniej sprawiedliwy ode mnie, bo ja to bym się rozprawił z nim, takim czy innym. Wiecie, i często nawet taka sytuacja jest powodem do utraty wiary. Nie, Bóg w ogóle nie istnieje, bo przecież gdyby istniał, to by musiał na to zareagować. Wiecie, i są nieraz tacy ludzie, znam przynajmniej kilku takich, którzy w wyniku obserwacji, w wyniku po prostu tego, co widzieli, co się dzieje wokół nich, popadają wręcz w utratę wiary. I dochodzą do wniosku, że przestrzeganie prawa na nic się nie przydaje. Schodzą na złą drogę i zaczynają myśleć, tylko frajer nie kradnie. 40 lat pracowałem i nic z tego nie mam. Żałuję, że byłem taki uczciwy. Moi sąsiedzi oszukiwali i się dorobili. A ze mnie się tylko wszyscy śmieją. Nazywają mnie jakimś nieudacznikiem. Chcę wam powiedzieć, kochani, że jest to dla nas, ludzi wierzących, wielka próba wiary, której niektórzy z powodu nieznajomości Bożego Słowa, ale też nieznajomości samego Boga, nie przechodzą pomyślnie i przeżywają załamanie i przechodzą kryzys. Kryzys swojej wiary i stają się zgorzkniałymi i obrażonymi na Boga chrześcijanami. A jakże? Tak, przy tym wszystkim dalej chodzą do kościoła, ale ich chrześcijaństwo nie ma mocy. Nikogo nie przyprowadzą do Chrystusa. Nikogo nie przyprowadzą do zboru. No bo kto by chciał zostać ich naśladowcą? Smutnym naśladowcą. Paweł apostoł powiada, pokładasz tylko w doczesnym życiu nadzieję w Chrystusie? Tak? Jeśli jesteś właśnie takim Jego wyznawcą, to jesteś ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godnym. 1 Koryntian 15:19. Drogi bracie, droga siostro, chcę ci powiedzieć i Bóg chce ci powiedzieć, wierzę w to z całego serca, abyś nie patrzył, nie patrzyła na złych ludzi, abyś nie porównywał, nie porównywała się z tymi, którzy są w cudzysłowie zawsze szczęśliwi. Tym szczęściem, o którym czytaliśmy w 73 psalmie. Abyś nie brał, nie brała z nich przykładu, bo ich doczesne szczęście zmieni się kiedyś w wieczne odrzucenie od Boga. Wiecie, kochani, można mieć kryzys wiary, nabywając bogactwa i otaczając się różnego rodzaju dobrami doczesnymi. Myślę, że znamy takich ludzi, którzy opływają w bogactwo wierzących ludzi. I w pewnym momencie widzimy, że ich wiara słabnie, że stygną. Ale powiem wam więcej, że można mieć taki kryzys również przechodzić taki kryzys, nie mając nic oprócz zazdrości i zgorzknienia. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Przeglądając się ludziom tak, jak robił to Asaf. I nawet on sam, zwróćcie na to uwagę, w tym drugim wersecie tego 73 psalmu powiada, co do mnie, to omal nie potknęły się nogi moje. Omal nie upadłem, bo co? Zazdrościłem zuchwałem, widząc pomyślność bezbożnych. Jest takie powiedzenie, nie wiem, czy go znacie. Czysta, bezinteresowna zawiść. To jest właśnie to. Czysta, bezinteresowna zawiść. Kiedy patrzymy na kogoś, kto coś, kto jest wokół mnie, żyje wokół mnie i ma się lepiej i na dodatek nie chodzi w ogóle do zboru, nie jest wierzący, nie kocha Pana Jezusa. Nie wiem. Ale ja tak przeżywałem, muszę to wyznać przed wami. Skąd on to ma? Jak do tego doszedł? No mnie to tam nic nie obchodzi, ale jak to jest możliwe? Wiecie, i tak delikatnie, niepostrzeżenie, rozpoczyna się proces rujnowania naszego życia z Bogiem, naszej relacji z Bogiem. Znaczy, przeważnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale nasz przeciwnik szatan za wszelką cenę chce nas odwieść od służenia Bogu. Wiecie, on zna moje i twoje słabe punkty. On zna moje i twoje czułe miejsca. I w te miejsca właśnie kieruje swoje ogniste pociski. Jak czytamy w Bożym Słowie. Pociski zazdrości. Pociski rozgoryczenia. Pociski zniechęcenia. Czym my możemy je zgasić, kochani? Pamiętacie? Tylko tarczą wiary. Amen? Tylko tarczą wiary. Jeśli ona wypadnie nam z rąk, drodzy, jesteśmy łatwym celem dla nieprzyjaciela. Stajemy się bezbronni. Tracąc wiarę, stajesz się bezbronny. A stawką jest nasze życie, kochani. Stawką jest nasza wieczność z Bogiem. Nie sprzedawajmy błogosławieństwa. Nie sprzedawajmy obywatelstwa Królestwa Bożego za tą przysłowiową miskę soczewicy. Za coś, co Salomon, ten najmądrzejszy z królów, nazywa marnością nad marnościami i gonitwą za wiatrem. Bo jeżeli tak zrobimy, to stąd tylko krok do oskarżania Boga, do formowania pretensji pod Jego adresem. Tylko krok do tego, by zacząć obwiniać wszystkich wokoło za nasze niepowodzenia i wchodzenie w roli sędziego. Kochani, w Biblii znajdujemy takie słowo, które przynajmniej dla mnie jest takim mocnym potwierdzeniem wielkiej Bożej miłości. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza, to jest 5 rozdział od wiersza 44 do 48. Mateusz 5, 44 do 48. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Bo słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Wiecie, Bóg z jednej strony zapewnia nas o tej swojej wielkiej i takiej ogólnej łasce, która jest dana wszystkim, zarówno wierzącym, jak i niewierzącym. To dotyczy słońca, deszczu i też wielu innych rzeczy. A z drugiej strony motywuje nas do tego, byśmy stawali się doskonałymi. Byśmy stawali się takimi jak On. Wiecie, to mnie trochę przeraża, bo zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele mi jeszcze brakuje. I zawsze tak jest, drodzy. Myślę, że w waszym życiu także, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy się w Niego zagłębiamy, to widzimy, jak wiele nam jeszcze brakuje. jak mały procent zajmują w moim życiu te Boże cechy. A jak dużo jest w nim właśnie tego zgorzknienia, tej zazdrości. Miłuję tych, którzy mnie miłują. Pozdrawiam tych, którzy mnie pozdrawiają. Błogosławię tych, którzy mnie błogosławią. Pożyczam tym, od których spodziewam się zwrotu. Czy to jest coś nadzwyczajnego, pyta Pan Jezus? Nie, bo tak też czynią wszyscy inni. Jezus wydaje się mówić, korzystajcie z mojego lekarstwa. Korzystajcie z tego leku na rozczarowanie, na rozgoryczenie. Co to za lek? Boża miłość. Amen? Halleluja. We wcześniejszych wersetach tego fragmentu możemy przeczytać słowa Jezusa, który mówi, zapomnij o zasadzie oko za oko, ząb za ząb. Kto chce ci zabrać szatę, dołóż mu jeszcze płaszcz. Ktoś inny może cię prosi, byś mu towarzyszył kilometr, idź z nim dwa. Miłuj nieprzyjaciół, miłuj tych, którym się dobrze powodzi, moglibyśmy powiedzieć. Chociaż ty osobiście nie masz w tym żadnego interesu. Miłuj tych, którzy, jak ci się wydaje, są zawsze szczęśliwi. Bo to jest najlepszy lek dla twojej zbolałej duszy. Wiecie, Asaf zrozumiał, kochani, że postępowanie Boga z człowiekiem nie ogranicza się do osądzenia go w obecnym życiu. W 20 wersecie tego 73 psalmu czytamy, jak pierzch hasen, gdy się człowiek budzi, tak ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Nastanie czas. Czas zmartwychwstania. Również dla tych, którzy odrzucili Boga. Ale oni powstaną po to, aby zostać osądzeni i skazani na wieczne odrzucenie od Boga. To nastąpi w czasie, który Pan zaplanował. Ale teraz tu na tej ziemi, póki żyjemy, wypełniajmy Boże polecenie. Bądźmy tymi chrześcijanami pełnymi Bożej miłości. Głośmy Ewangelię, Ewangelię pokoju. Pracujmy dla Bożego Królestwa. Zdobywajmy dla Chrystusa tych, którzy giną. Którzy może sprawiają nawet wrażenie zawsze szczęśliwych. Ale tak naprawdę ich życie często jest pozbawione sensu. Kochani, mamy coś, co jest cenniejsze od znikomego złota. Amen? Choć może nie należymy do grona 100 najbogatszych Polaków, to jednak nasze życie ma wielką wartość przed Bogiem. A Bóg pragnie, byśmy tego otrzymanego skarbu, drodzy, nie zakopywali. On mówi nam wyraźnie, że mamy się nim dzielić. I wiecie, co się wtedy stanie? Jego wcale nie ubędzie. On się będzie pomnażał, bo tak działa Boża ekonomia. Będziemy stawać się bogatsi i bogatsi i w końcu, gdy nasz Pan powróci, pokażemy Mu, że mamy dwa razy tyle. Może się nie dorobisz Rolls-Royce'a. Może nie będzie cię stać na kupno jakiegoś wymarzonego domu, jakiejś willi, jakiegoś dworku. Może nie wygrasz w totolotka jakiejś kumulacji. Ale przyjdzie taki czas. Przyjdzie ten szczególny moment, kiedy usłyszysz z ust Jezusa, dobrze gospodarowałeś moim talentem. Dobrze gospodarowałeś moim talentem. Dobrze wykonałeś swoją pracę. Sługo dobry i wierny. Wejdź, stań się uczestnikiem mojej radości. A to jest bezcenne. Usłyszeć coś takiego z ust Jezusa, to jest bezcenne. Amen? Halleluja. Trzy ważne rzeczy, drodzy, chciałbym, byśmy dzisiaj zapamiętali z tej mojej usługi. Po pierwsze, pamiętaj o tych, którzy wydają się być zawsze szczęśliwi i usuń ze swojego serca zazdrość. Po drugie, pamiętaj o tych, którzy wydają się być zawsze szczęśliwi i nie baw się w sędziego. I po trzecie, pamiętaj o tych, którzy wydają się być zawsze szczęśliwi i pokaż im Bożą miłość. Amen. Halleluja. Zachęcam was, kochani, do przeczytania całego tego psalmu 73. Ja na zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze ostatni, 28 werset. Myślę, że go znacie. Tego 73. psalmu, który brzmi tak. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Halleluja. To jest moim szczęściem, że mam Ciebie, mój Panie. To jest moim szczęściem, że dostąpiłem zbawienia. Ale nie chcę spocząć na laurach. Nie chcę się tym faktem tylko upajać. Nie chcę tego zatrzymywać tylko dla siebie. Moja nadzieja w Tobie polega na tym, że będę opowiadał wszystkim o Twoich dziełach. Amen. To jest postawa czynna. To jest postawa chrześcijanina, który żyje Ewangelią na co dzień. Kochani, a jest o czym opowiadać. Ja wierzę, że każdy z nas ma o czym opowiadać. Jest wielka misja do spełnienia dla mnie i dla Ciebie. Opowiadać o wszystkich dziełach Pana, o Jego wielkości, o Jego potędze. Misja dzielenia się naszym chrześcijaństwem, tym, co przeżywamy z naszym Panem. Często to są drobiazgi, często to są drobnostki. Myślimy sobie, a co tam będę mówił? Powiedz, podziel się. Wydaj świadectwo, że żyjesz z Bogiem, że Jezus jest realną, rzeczywistą postacią w Twoim życiu, że wysłuchuje Twoich modlitw, że Cię prowadzi, że daje Ci zwycięstwo w pokusach, w problemach, że się o Ciebie troszczy, że Ci niczego nie brakuje, chociaż nie powodzi się Tobie tak jak Jemu. Wierzę, że każdy z nas ma takie świadectwo, którym możemy się dzielić, bo żyjemy na co dzień z naszym Bogiem i to jest życie, którego przynajmniej ja, kochani, nie zamieniłbym na żadne inne. Wierzę, że wy też. Amen? To jest życie fascynujące, kochani. To jest życie przez duże rzet, bo w nim największą wartością jest Jezus. Halleluja. Składamy świadectwo. I kiedy składamy to świadectwo, to nasz duch zostaje pobudzony do oddania Bożej Bogu chwały. Zobaczycie, jak Bóg zacznie otwierać serca tych ludzi, z którym będziecie się dzielić. To jest niesamowite. Ja to przeżywam. Przeżywamy to w zborze w Tychach. To jest coś wspaniałego. Składajmy to świadectwo naszej wiary. Bądźmy tymi, którzy wręcz kochają opowiadać o wszystkich dziełach Pana. Cieszmy się tą obecnością Pana w naszym życiu. Cieszmy się Jego miłością. Uwolnijmy, drodzy, tak by się chciało powiedzieć, z naszych serc tę radość zbawienia, która gdzieś tam może już przygasła. Która tak już wydaje się nam, że to coś takiego normalnego, że tak zawsze było. Przywróć nam radość zbawienia. Czytamy w Bożym Słowie, woła psalmista. uwolnijmy ją w naszych sercach, a wtedy my sami zobaczymy i wszyscy wokół nas, kochani, zobaczą, co to znaczy posiadać prawdziwe szczęście. Bo powiem wam, że chociaż zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Chociaż nieraz zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Choć zdarza się, że i prześladowani, ale nie opuszczeni. Choć bywa, że powaleni, ale nie pokonani. Znacie to słowo, które wypowiedział Paweł, drugi list do Koryntian, 4:8-9. Fascynujące słowa, kochani. Ktoś powie, dziwny rodzaj szczęścia. Same doświadczenia i trudy. Uciskani, zakłopotani, prześladowani, powaleni. Ano tak. Bo Paweł zrozumiał, że póki jesteśmy tutaj na tej ziemi, mamy ten skarb. W naczyniach jakich? Glinianych. Aby się okazało co? Co się ma okazać? Że moc, która wszystko przewyższa, kochani, jest z Boga, a nie z nas. Możecie powiedzieć na to amen? Aleluja. Moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I niech tak pozostanie, drodzy, aż do przyjścia Pana. Nie dbajmy o ten namiot, który tak i tak, prędzej czy później się rozsypie. Ale dbajmy o ten skarb, który jest naszym szczęściem. I dzielmy się nim. A on się będzie pomnażał. A on przyniesie nam radość i błogosławieństwo. Niech tak się stanie, drodzy, w moim i w życiu każdego z was. Amen.